Kwadrans dla zdrowia.
Witam serdecznie w studiu Radia Rodzina panią Dorotę Fedorowską, psychologa, mediatora, członkini Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Witam serdecznie.
Witam panią, witam państwa.
Dziś w programie Kwadrans dla zdrowia rozmawiamy o bardzo trudnej formie mediacji, ale pierwsze i zasadnicze pytanie, jakie mi się nasuwa, to co to jest mediacja?
Mediacja jest taką od niedawna znaną metodą w Polsce, metodą rozwiązywania sporów i konfliktów, w której wykorzystuje się obecność osoby trzeciej, która jest z definicji neutralna wobec konfliktu, wobec przedmiotu sporu i bezstronna wobec osób, które mają problem.
A proszę powiedzieć, mediacje są od niedawna bardzo popularne, ale czy są znane od dawna?
Tak, mediacje mają swoją długą historię. Jeszcze wiele tysięcy lat temu była stosowana forma mediacji, czyli taka forma rozwiązywania sporów, w której uczestniczyła osoba trzecia, niezwiązana z problemem. W Stanach ona jest znana już od 30 lat. W niektórych, czy w wielu nawet powiedziałabym, krajach europejskich znana jest też od wielu lat. Natomiast w Polsce w formie mediacji cywilnych weszła w życie w grudniu 2005 roku. Natomiast już w latach 90. były poczynione pierwsze kroki w zakresie mediacji w sprawach karnych.
Jest pani mediatorem, psychologiem. Proszę powiedzieć, jakie konflikty, jakie problemy są rozwiązywane podczas mediacji?
Mediacja jest ukierunkowana na różne aspekty życia. Może ona dotyczyć spraw rodzinnych, ale również gospodarczych, może dotyczyć spraw sąsiedzkich, spraw osiedlowych, może dotyczyć spraw, które mają miejsce wewnątrz firm, wewnątrz korporacji, może nawet dotyczyć, być wykorzystywana w sporach zbiorowych między związkami zawodowymi a pracodawcą.
Czyli bardzo szeroki zakres jest
tak, mediacji. Bardzo szeroki. Ma swoje wskazania i przeciwwskazania szczegółowe, ale wykorzystanie praktycznie jest możliwe prawie w każdej dziedzinie życia.
Mediacja jest bardzo trudną sztuką, bo najczęściej ludzie przychodzą do mediatora, kiedy sami tak naprawdę nie widzą wyjścia z danej sytuacji, nie potrafią ze sobą rozmawiać, nie potrafią dojść do porozumienia, a do tego dochodzą jeszcze emocje, czy emocje rodziny, czy małżonków, dzieci, czy rodziców, czy jeszcze tak jak pani powiedziała, grup społecznych, grup zawodowych. Jak to wygląda w praktyce? Jak można pomóc na przykład rodzinie, kiedy małżonkowie przychodzą z danym problemem, czy rodzina, kiedy ma jakiś problem na przykład z dziećmi, czy są to problemy również sąsiedzkie? Jak można w prosty sposób pomóc takim osobom?
Znaczy słusznie pani zadając pytanie wskazała, kiedy strony przychodzą tak do mediatora, bo mediacja z definicji jest dobrowolna i obie strony muszą chcieć tej mediacji, chcieć rozwiązania sporu poprzez wsparcie i uczestnictwo osoby trzeciej. Oczywiście pani pyta, jak można im pomóc. No przede wszystkim mediator zadaje pytania, ukierunkowuje rozmowę, dba o to, żeby był zachowany szacunek dwóch stron do siebie nawzajem. Dba o to, żeby każdy uczestnik spotkania chciał i próbował słuchać też partnera rozmów. To jest zasadniczy problem, który często jest przyczyną sporów, które powstają między ludźmi.
Wtedy, kiedy jeszcze dochodzą emocje, prawda, do
tak,
tego. Kiedy
tak.
Obie strony są zaangażowane bardzo.
Tak, dlatego na początku pracy, kiedy strony przychodzą do mediacji i mówią tak, chcemy, mediator zawiera z nimi takie porozumienie, kontrakt, w którym umawia się na sposób pracy, tak? Mówi o tym, co będziemy robić, w jaki sposób będziemy rozmawiać, jakie metody będziemy wykorzystywać. No i między innymi mówi o aktywnym słuchaniu, które jest często bardzo trudne.
Pani powiedziała przed chwilką, że mediacja jest taką formą dobrowolną. Natomiast czy jeśli sprawy już na tyle zabrnęły daleko, czy sąd może pokierować obie strony do mediatora?
Tak, zdecydowanie tak. Nawet pani tutaj dotknęła kwestii, w jaki sposób strony trafiają do mediatora. Tak, mogą trafić albo na własny wniosek, wykonując telefon, szukając w internecie mediatora, bądź pisząc list, ale też mogą wnioskować o skierowanie swojej sprawy do mediacji, nawet na etapie, kiedy już sprawa jest w sądzie. Można to zrobić na pierwszym posiedzeniu, i robią to albo strony, albo sąd nawet proponuje, a kiedy już się skończyło pierwsze posiedzenie i pojawiają się kolejne, strony na zgodny wniosek mogą również wnioskować o skierowanie swojej sprawy do mediacji.
A proszę powiedzieć, gdzie odbywają się mediacje? Czy na pewno dobre miejsce to jest takie miejsce neutralne? Czy jest szansa, żeby spotkać się na tym gruncie neutralnym?
Zdecydowanie tak. Mediacje nie mogą, na przykład, nawet jak są ze zlecenia sądu, nie mogą się odbywać na terenie sądu. Natomiast odbywają się w biurze mediacyjnym, w centrum mediacyjnym. Bez względu na to, jak to miejsce nazwiemy, jest to miejsce, w którym na co dzień strony nie przebywają. Jest to również pomieszczenie, w którym powinno być zachowane też bezpieczeństwo, telefony nie mogą przerywać, przypadkowo osoby nie mogą wchodzić. I tutaj wkraczamy w taki teren, który nazywa się poufnością, tak? Czyli mediacje mają też charakter poufny. To musi być miejsce, z którego nic na zewnątrz nie wyjdzie, ponieważ w mediacji obowiązuje tajemnica jej przebiegu, zarówno uczestników, jak i mediatora. Mediator na przykład nie może być świadkiem faktów, które były podawane w mediacji i nie może być świadkiem nawet w sądzie, chyba że strony go zwolnią z jakichś przyczyn, ale to się bardzo rzadko zdarza. Natomiast strony, nawet jakby się powoływały na to, co się wydarza w mediacji, jest to prawnie bezskuteczne.
A jak wygląda przebieg takiej mediacji? Czy wystarczy jedno spotkanie? Czy musi być kilka spotkań, żeby obie strony były zadowolone i żeby był ten efekt mediacji?
Czas poświęcany na każde spotkanie, czy ilość spotkań w czasie całej mediacji jest zależna od typu sprawy, tempa pracy osób, ilości elementów, które trzeba omówić w mediacji. Powiem tak z doświadczenia swojego, standardowo no tak średnio 3 posiedzenia są potrzebne. Na pierwszym posiedzeniu zazwyczaj strony zapoznają się z zasadami mediacji, sposobem pracy, zawierają kontrakt, mają szansę przedstawić, w jakim zakresie będziemy rozmawiać, tak, określić tematy rozmów oraz zaprezentować swoje stanowiska. I każda ze stron wtedy ma możliwość wypowiedzenia się swobodnie i do końca, zachowując zasady szacunku i unikania oceniania. Natomiast na kolejnym spotkaniu jest szansa na to, żeby pracować w zakresie budowania wzajemnego zrozumienia, właśnie słuchania tego, co stoi za oczekiwaniami stron, jakie są potrzeby, tak? Jakie potrzeby chcą strony zaspokoić. I jest szansa, czasami w mediacjach jest potrzeba na przykład rozmów na osobności. Mediator zawsze pozostaje bezstronny i neutralny, bez względu na to, czy spotyka się razem ze stronami, czy osobno, po to, żeby dać szansę stronom na swobodne poszukiwanie rozwiązań. Kolejnym etapem, bo pyta pani jak dalej, tak? Co się dzieje? Kolejnym etapem jest poszukiwanie rozwiązań na podstawie tych pomysłów, które strony mają. Jeśli strony znajdą jakieś wspólne pole, wypracowują ugodę, którą mediator pomaga im sporządzić i jeśli strony sobie życzą, to mogą taką ugodę sporządzić w formie ugody nadającej się do przekazania do sądu i wraz z protokołem sąd otrzymuje dokumentację, zatwierdza taką ugodę, może nadać jej klauzulę wykonalności. Tutaj warto powiedzieć, że ugoda zawarta przed mediatorem ma po zatwierdzeniu jej przez sąd, wartość ugody zawartej przed sądem.
Jaka była najdłuższa mediacja, jaką pani poprowadziła?
6 posiedzeń i to była mediacja rodzinna.
Mhm. A czy to była najtrudniejsza sprawa, jaką pani poprowadziła?
Nie. Długość spotkań, czy ilość spotkań nie wynikała z tego, że sprawa była trudna, tylko z ilości elementów, które trzeba było omówić. To akurat była sprawa o podział majątku wspólnego byłych małżonków. I wtedy, kiedy w skład wchodzi wiele elementów, wtedy czas poświęcony mediacji bardzo się wydłuża, bo każdy detal strony chcą omówić, tak? Strony chcą wiedzieć, mieć poczucie, że ta ugoda to jest ich wypracowana ugoda. I tutaj znowu jest taki ważny element, o którym warto powiedzieć, że strony są gospodarzami decyzji podejmowanej w mediacji. To nie mediator podsuwa pomysł, to nie mediator...
Czyli mediator nie jest sędzią, tak?
Przenosząc też nie ocenia, tak, tak, też nie ocenia. Mediator jest gospodarzem procesu, czyli jest odpowiedzialny za to, w jaki sposób zostaną te rozmowy przeprowadzane. Pilnuje kontraktu zawartego, kieruje rozmową, zadaje pytania, natomiast strony podejmują decyzje i to jest, myślę, że bardzo duży walor, korzyść z mediacji, ponieważ strony od początku do końca mają wpływ na kształt ugody, którą wypracowują.
A czy często osoby z problemami zgłaszają się o pomoc do mediatora?
Więc pyta mnie pani, na ile to jest popularne tak naprawdę w tym momencie. Więc powiem tak, od momentu, kiedy weszły w życie w grudniu 2005 roku, mediacje stają się popularne, ale bardzo stopniowo. Jest to powolny proces typowy dla wdrażania nowego tematu w życie społeczne. Jak wiemy, standardowo, kiedy jest problem, w naszym myśleniu istnieje taka tendencja do przekonania, że jak mam problem i jest on już naprawdę skrajnie trudny, to idę do prawnika, a później do sądu. Nie ma innej opcji. I to, co mediacja robi, wchodząc w nasze życie społeczne, tworzy nowy paradygmat myślenia. Pokazuje, że można pójść najpierw do mediatora, sprawdzić, może możemy się jednak porozumieć bez korzystania z sądu. Jeżeli nie, można pójść do sądu i jeszcze tam zlecić sprawę, czy skierować sprawę do mediacji. Uczy nas to samodzielnego rozwiązywania sporów.
Praca mediatora jest trudna. Jest to praca intelektualna, wymagająca maksymalnego skupienia i poświęcenia się osobom, które przychodzą. Mediacja na pewno wymaga też zaangażowania mediatora, ale jako mediator nie może pani oczywiście żyć ciągle konfliktami i w sprawach osób, które do pani przychodzą. Jak można sobie poradzić, czyli zamknąć drzwi po mediacji, wyjść i żyć swoim życiem? Czy są sposoby na to?
Ja myślę, że tak. To znaczy ta praca wymaga od mediatora na pewno dużej samoświadomości. Tak? Czyli mediator, pracując ze stronami, które są w sporze i przeżywają duże emocje, musi być świadomy własnych emocji, własnej życiowej postawy, własnego sposobu radzenia sobie z nimi. I jeśli jest świadomy tego, co się z nim dzieje w mediacji, jest w stanie również mieć dystans i do siebie, i do tego, co się wydarza. A ten dystans jest o tyle potrzebny, że musi widzieć, kierować tą sytuacją, kierować procesem, nie angażować się emocjonalnie za mocno, co nie znaczy, że nie ma empatii, tak, że nie wsłuchuje się, wręcz przeciwnie, słucha, stara się, nawet jego ta bezstronność rozumiana jest w ten sposób, że dba o potrzeby każdej ze stron. I powiedzmy, taka dbałość o to, czy zapobieganie wypaleniu zawodowemu polega między innymi na korzystaniu z superwizji, czyli opieki osoby, która, z którą może mediator, zawodowy mediator porozmawiać, odreagować. Aczkolwiek im większe doświadczenie, tym mniejsze osobiste angażowanie się, a większe angażowanie zawodowe, rozumienie, słuchanie, wspieranie, bez poczucia, że gdzieś tam sam sobie ze sobą mediator nie radzi. Jeżeli ma z tym problem, to powinien tym bardziej korzystać z superwizji, treningów interpersonalnych. Musi być sam osobą bardzo stabilną emocjonalnie, umieć mieć dystans do trudnych sytuacji i dawać wsparcie nawet w takich sytuacjach, w których jemu samemu jest trudno rozmawiać.
A ile lat pracuje pani w zawodzie mediatora?
Od 2003 roku.
Duża praktyka. Proszę powiedzieć, czy mediacje są spotkaniami bezpłatnymi?
Jeżeli chodzi o program, w ramach którego jest organizowana akcja mediacji społecznych, tak. Dokładnie teraz od września 2008 roku do końca tego roku organizowane są spotkania mediacyjne dla mieszkańców Wrocławia bądź osób, które tutaj pracują, które chciałyby skorzystać z pomocy mediatora w rozwiązaniu swojego problemu. Ale też warto wiedzieć, że jest to szczególna okazja, tak? Że jest to szczególny ukłon miasta w stronę mieszkańców, ponieważ generalnie mediacje są odpłatne. Odpłatne bez względu na to, czy są z wniosku stron i pozasądowy, czy mają charakter sądowy, to znaczy są ze skierowania sądu.
Przypomnijmy, że wszelkie informacje odnośnie